Storybox przedstawia. Anita Szarmach, mam na imię Ania. Czyta Agnieszka Krzysztoń. Małe rzeczy czynią czasem wielkie cuda. Sylwii Jącel, kobiecie o wielkim sercu, mojemu aniołowi, mojej bohaterce. Rozdział pierwszy. Dżentelmen. Cześć, Aniu, usłyszałam. Cześć. Uśmiechnęłam się szeroko i weszłam do biurowej stołówki. Zapomniałam wziąć śniadania, przecież wychodziłam do pracy w pośpiechu. Za ladą leżały najróżniejsze zestawy śniadaniowe. Kanapki, sałatki, ogurty, płatki. A ja miałam tylko 5 złotych w kieszeni. Poproszę sałatkę z cieciorką, pestkami słonecznika i suszonymi pomidorami. 4,90, tak? Zapytałam panią Krysię, od lat pracującą w redakcyjnym barze.
Nie, pani Aniu, od maja kosztuje 6 złotych. Była podwyżka na wszystkie artykuły. Prezes dał aneks do umowy naszemu Antkowi, a jego nie stać na najem za taką kwotę. Dlatego podwyższył ceny.
Oj, to może jogurt? Zapomniałam portfela. Schowałam resztkę pieniędzy do kieszeni spodni.
Ej tam, weźmie pani te pomidory, a jutro doniesie złotówkę.
Pani Krysia położyła pudełko z sałatką na ladzie i nabiła 6 złotych, czekając na zapłatę. Wyjęłam ponownie grosze z kieszeni i liczyłam. Zapłaciłam za śniadanie i uśmiechnięta pobiegłam do redakcji. Czekały tam już moje koleżanki z teamu. Karolina jak zwykle wyglądała świetnie. Jej długie, proste blond włosy opadały na gołe ramiona. Bluzka w stylu Carmen wspaniale podkreślała jej kości obojczykowe. Siedziała na biurku, popijając kawę. Cześć, Aniu. Basia podniosła się z fotela i podbiegła do mnie. Słyszałaś już, jaki nam temat od poniedziałku Borys szykuje? Ma piękną sukienkę, pomyślałam, patrząc na ciemnowłosą Baśkę rozmiaru petit. Kreacja była czarna, z kolorowymi akcentami różnorodnych kwiatów. Nic nie wiem, a co jest? Borys zapowiedział reportaż na temat alkoholizmu i narkotyków wśród młodzieży. Ponoć to teraz plaga. Licealiści. Waha się tylko, kogo wytypować do tego zadania. Z tego, co ptaszki ćwierkają, myśli o tobie. Napiła się kawy. Co ty na to, Anka?
Super, skoro bierze mnie pod uwagę, znaczy, że jestem czegoś warta.
Podeszłam do biurowej kuchni i nalałam sobie kawy z ekspresu. Była to moja pierwsza kawa od piątku.
To dlatego, że jesteś najmłodsza. My wszystkie przekroczyłyśmy już 30, tylko ty jeszcze nie. A i czas jest dla ciebie łaskawy. Wyglądasz jak nastolatka.
Do rozmowy dołączyła Magda, rudowłosa piękność. Jaki kolor włosów, taki charakter. Kąsać potrafiła. Znana była z ostrego języka i ciętej riposty. Usiadłam przy biurku w moim gabinecie, analizując słowa dziewczyn. Cóż, rzeczywiście wyglądałam młodo, jak na 29 lat. Miałam dziewczęcą urodę, szczupłe ciało, krótkie, ciemne włosy i szeroki uśmiech. Dziewczyny porozsiadały się na moim biurku i wspólnie debatowałyśmy nad ewentualnym tematem na reportaż. Popijając kawkę, nie zauważyłyśmy przekraczającego progi mojego biura szefa, Borysa.
Dobrze się bawicie? Stanął na środku pokoju, ubrany w trampki, czerwone spodnie, zielone polo i z żelem we włosach. Cóż, znawcą mody czy bożyszczem nastolatek trudno go nazwać. Bliżej mu było do ogrodowego krasnala przed niemieckim domem, ale tylko z wyglądu.
Borys był wymagającym naczelnym, co odzwierciedlało się w wyborze do zespołu tylko najlepszych. O pracę w naszym czasopiśmie zabiegały osoby z czołówki polskich dziennikarzy. Rzadko kiedy zwalniał się etat. Dziennikarze trzymali się stołków rękami i nogami.
A tak, szefie, bawimy się znakomicie, zachodząc w głowę, komu pan da nowy temat. Ma już szef kandydata?
Wesoło odpowiedziała Karolina, zeskakując z mojego biurka.
A mam. Anka, zajmiesz się tym.
Rzucił mi na biurko teczkę z dokumentami i wyszedł, żegnając się z nami krótkim:
do roboty.
Dziewczyny zaczęły studiować dokumenty. Ania, będziesz musiała wcielić się w rolę nałogowca, aby wejść w ich środowisko.
Trudne zadanie, zadumała się Karolina.
Podeszłam do nich, odebrałam teczkę z rąk Magdy i czytałam. Ludzie po przejściach, uczennice, matki, żony, zagubione w świecie, ale też chłopcy niewiedzący, jak odnaleźć się w świecie po wyjściu z kręgu nastoletnich gangów. Rany, jak ja dam sobie z tym radę? Pomyślałam. Odłożyłam teczkę, do której z marszu dobrała się Magda. Widziałam, jak chłonie lekturę. Musisz koniecznie to rozpracować. Będzie piękny artykuł. Można by nawet zaplanować cykl. Zasiadłyśmy do pracy. Odebrałam 130 maili, milion telefonów z pytaniami, co może pani zrobić, aby nam pomóc, czy ile kosztuje wydanie czasopisma, bo chciałbym wydać książkę. Bolała mnie głowa, ale nie traciłam dobrego humoru. Rozbawiałam towarzystwo, co róż rzucając dowcipami. Zajrzałam raz jeszcze do teczki z dokumentami, która mnie przyciągała i nie pozwalała skupić się na pracy. Zastanawiałam się, jaką rolę będę musiała odegrać, aby wpasować się w grono alkoholików czy narkomanów. Mam wcielić się w pijaka czy ćpuna? Jak będzie wyglądał proces montażu mojego reportażu? Co na moje nowe obowiązki powie Paweł? Zapewne nie będzie szczęśliwy, że wychodzę z domu. Aniu, pozwól do mnie. Borys kiwnął na mnie i wszedł do kuchni. Teraz? Podniosłam oczy znad dokumentów. Tak, tylko kawę sobie zaparzę. Szłam za szefem długim, nasłonecznionym korytarzem. Borys wszedł do szklonego gabinetu i usiadł za biurkiem. Nie czekał na moje pytania, tylko zaczął mówić. Pojedziesz do ośrodka terapii uzależnień. Będziesz musiała się tam zameldować na 2 tygodnie. To ośrodek zamknięty. Nie będziesz mogła wychodzić z niego ani kontaktować się z kimkolwiek. Powiadom męża o tym, nad czym teraz pracujemy, choć wiem, że nie będzie łatwo. Na szczęście Paweł jest w tobie zakochany, więc to zrozumie. Opracowaliśmy temat twojego nałogu. Będziesz musiała wcielić się w rolę trzeźwej alkoholiczki, która daje przykład trzeźwości i wskazuje młodym drogę. Pokazuje, że można odbić się od dna. 2 tygodnie bez kontaktu z rodziną? Zapytała mnie śmiało. Anka, nie w tym tkwi problem. Ty się martw, jak zagrać, abyś urealniła swoją postać, a nie, że zakochany Pawełek nie powie kocham cię na dobranoc. Borys podniósł głos. Pamiętaj, że za tym zadaniem idzie spora premia. Może to będzie argument. Zapisał kwotę na kartce i przedstawił mi 4-cyfrową liczbę wysokość dodatkowego wynagrodzenia. Na mnie nie robiło to wrażenia, ale Pawłowi zapewne się spodoba. A jeszcze jedno, Aniu. W piątek meldujesz się w ośrodku na Kaszubach. Zabierasz ze sobą tylko niezbędne rzeczy. Będziesz mieszkała sama w pokoju, dzięki czemu reportaż będziesz mogła pisać na bieżąco. Wszystko notuj i nie zdradź się z tym, kim jesteś, bo daję głowę, że z marszu by cię znienawidzili. Rozumiem. Poprawiłam włosy, zakładając je za ucho. Krótka fryzura sprawiała, że niekiedy odstawały w różnych kierunkach. Wyszłam od Borysa ze wzrokiem wbitym w podłogę, myśląc o tym, co powiem w domu. Halo? Odebrałam telefon od męża. Oczywiście, kupię, ale... Paweł, nie zostawiłeś mi ani grosza. Ściszyłam głos, skrępowana rozmową. Dobrze, oczywiście. Ile mogę zabrać? Dobrze. Pa. Kończę, jak zwykle. Coś ty taka wystraszona? Stało się coś? Jak nie masz pieniędzy, to ci pożyczę. Usłyszałam głos Wiktora. Zamurowało mnie. Nie wiedziałam, że ktoś mnie podsłuchiwał. Anka, słyszysz? Wiktorku, nie podsłuchuje się czyichś rozmów. Uśmiechnęłam się, żeby rozładować atmosferę, choć jednocześnie czułam, jak moja twarz pokrywa rumieniec wstydu, paniki. Nie podsłuchiwałem, tylko usłyszałem, odpowiedział zupełnie spokojnie, opierając się ramieniem o ścianę. To jakieś nieporozumienie. Po prostu zapomniałam portfela, a po pracy miałam zrobić zakupy. Sam rozumiesz, obiad i takie tam. Szybko podeszłam do biurka. Zabrałam się do pracy. Kiedy odwróciłam się, Wiktor nadal stał w korytarzu i analizował naszą rozmowę. Wróciłam do moich zadań. Musiałam poznać każdego członka grupy, do której miałam się dostać. Zerknęłam na korytarz. Wiktor właśnie odchodził. Wsadziłam nos między kartki. Rafał – narkoman. Basia – alkoholiczka. Jola – prostytutka. Ja – trzeźwa alkoholiczka. Zrobiłam mnóstwo notatek. Stworzyłam plan działania w komputerze. Spojrzałam na ogromny zegar wiszący tuż nad drzwiami wyjściowymi. Dochodziła 16:00, więc spakowałam wszystko do segregatora i pośpiesznie ruszyłam na parking. Szybko jechałam do domu, wbiegłam, zabrałam pieniądze i pędem ruszyłam do osiedlowego sklepu. Sięgnęłam do kieszeni płaszcza i wyjęłam z niego listę zakupów. Chleb razowy, wieloziarnisty. Wędlina z borów. Ulubiona Pawła, pomyślałam. Ser z dziurami. Ulubiony Pawła. Jeszcze pleśniowy, ale koniecznie lazur. I metka kaszubska. W sklepie wyjątkowo nie było zbyt dużo klientów, dlatego swobodnie mogłam zrobić zakupy. Po kolei wkładałam wszystko do koszyka. Tylko po owoce będę musiała podejść do pobliskiego warzywniaka. Przecież Paweł nie lubi owoców z marketu. Koniecznie muszą być od babci z dołu, jak zwykł umawiać. Wyłożyłam starannie produkty na taśmę i czekałam na rachunek. Wróciłam jeszcze po szynkę parmeńską. Sięgnęłam po nią z chłodzonego regału i szybkim krokiem wróciłam do kasy. 78,50. Głos kasjerki wyrwał mnie z zamyślenia. O, przepraszam, wciągnęło mi rolkę. Czy muszę pani drukować paragon? Nie, dziękuję. Odpowiedziałam, spojrzawszy na wystraszoną sprzedawczynię. Do koszulki z logo marketu miała przyczepioną wizytówkę. Kasjer. Mam na imię Magda. Uczę się. Mimo, że była już starsza, widać było, że obsługa kasy to dla niej nowość. Starałam się zliczyć wszystko w pamięci. Spakowałam niewielkie zakupy i ruszyłam po owoce.
Dzień dobry, pani Aniu!
Przywitała mnie sprzedawczyni, która z pewnością dorabiała sobie do emerytury.
Dzień dobry!
Uśmiechnęłam się.
To co zwykle?
Zapytała, zdejmując jedną z pliku siatek powieszonych na haczyku.
Tak, poproszę.
Starsza pani włożyła do siatki jabłka, dwie gruszki, kiść winogron i włoszczyznę. Pamiętała upodobania Pawła, dlatego jabłka i gruszki oglądała dwa razy, zanim je spakowała. Musiały być bez plam czy uszkodzeń. Uregulowałam rachunek i wróciłam do domu. Weszłam do klatki schodowej, zahaczając jeszcze o skrzynkę pocztową. Jak zwykle było w niej sporo reklam, jakieś rachunki i list do sąsiadów. Listonosz czasami się mylił i wrzucał do nas coś adresowanego drzwi obok. Zazwyczaj w takiej sytuacji sama oddawałam korespondencję do rąk właściciela. Tym razem też tak zrobiłam. Swoją pocztę włożyłam do torebki. Zabrałam siatki i zapukałam do drzwi sąsiada.
Dzień dobry, sąsiedzie. Poczta do pana.
Zaśmiałam się.
O, dziękuję serdecznie. Czekałem właśnie na ten list. Syn ma przyjechać do mnie na weekend, a właśnie kupiłem mu kolekcjonerskie znaczki. Ha, rozumie pani.
Uśmiechnął się szczerze.
Taki ze mnie weekendowy tata.
Wyjaśnił.
Weekendowy, nie weekendowy, ale kochany.
Wręczyłam kopertę i poszłam w kierunku swojego mieszkania. Usłyszałam jeszcze głośne dziękuję, które echem rozniosło się po korytarzu i dźwięk zamykanych drzwi. Kiedy przyszłam, Paweł już na mnie czekał. Siedział przy kuchennym stole nad pustym talerzem. Ręce spoczywały na blacie. Cześć, kochanie. Podeszłam do niego i pocałowałam go w głowę. Miał włosy starannie zaczesane na lewy bok. Codziennie poświęcał fryzurze dobrych kilka minut. Zaczesywał włosy, wcierając w nie żel.
Długo mam czekać na obiad?
Odpowiedział mi pytaniem. Wiedziałam, że nie jest dobrze. Ten tembr głosu był już mi znany. Nie wróżył niczego dobrego. Już podgrzewam ci zupę. Wiesz, musiałam szybko zrobić zakupy, ale zobacz, kupiłam twoją ulubioną szynkę. Podłożyłam mu pod nos kawałek szynki, aby do jego zmysłów dotarł zapach, co mogłoby go skłonić do zmiany tematu.
Po ile był kilogram?
Nie mam pojęcia, nie spojrzałam. Zamieszałam chochlą w garnku.
Masz przecież paragon, sprawdź i do cholery umyj ręce, zanim zabierzesz się do obiadu.
Zamilkł na chwilę.
I nałóż mi tej cholernej zupy!
Krzyknął. Nie mam paragonu, kasjerce wciągnęła się taśma. Odłożyłam łyżkę wazową i pośpiesznie umyłam ręce. Ciepła woda sprawiła przyjemność moim lekko zmarzniętym dłoniom.
Wszystko potrafisz spieprzyć!
Stał od stołu i chciał wyjść z kuchni. Zatrzymał się w progu, kiedy usłyszał moje słowa. Paweł, to tylko paragon.